Umowa handlowa między Unią Europejską a Mercosur przestała być jedynie technokratycznym porozumieniem. Stała się areną fundamentalnego sporu o kształt współczesnej globalizacji. Polska oraz szereg innych państw członkowskich Unii Europejskiej coraz dobitniej artykułują obawy dotyczące sektora rolnego. Warszawa zapowiedziała formalne zaskarżenie porozumienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podnoszone argumenty dotyczą egzystencjalnego zagrożenia dla rodzimych rolników oraz zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego. To już nie jest dialog dwóch bloków. To wielogłosowy spór o samą istotę europejskiej polityki handlowej w epoce gwałtownego powrotu paradygmatu bezpieczeństwa gospodarczego. Umowa stanowi ostateczny test dla demokracji gospodarczej. Stawia przed nami niewygodne pytanie: kto właściwie ma dziś prawo definiować interes europejski? Czy prymat należy się potężnemu przemysłowi eksportowemu, czy może rację mają konsumenci liczący na presję na ceny? A co z rolnikami, którzy z lękiem spoglądają na konkurencję nieobarczoną tak rygorystycznymi normami? Prawdziwym problemem nie jest brak racjonalnych argumentów, lecz ich przytłaczający nadmiar. Współczesna polityka handlowa przypomina skomplikowaną operację chirurgiczną wykonywaną na żywym organizmie. Każdy organ posiada własnego rzecznika prasowego i prowadzi osobną kampanię w mediach. Dojrzała polityka zaczyna się tam, gdzie umiemy utrzymać w głowie więcej niż jedną prawdę bez ucieczki w slogan. Geostrategiczny sens tej relacji opiera się na karkołomnej próbie zbudowania partnerstwa między dwoma blokami. Unia Europejska desperacko pragnie zachować wpływy w Ameryce Południowej, by nie dopuścić do całkowitego wciągnięcia tego regionu w orbitę wpływów Pekinu. Z kolei Mercosur chce wykorzystać Europę jako inteligentną przeciwwagę dla globalnych hegemonów. Obie strony chętnie szafują wzniosłymi hasłami o wspólnych wartościach, ale pod stołem skrupulatnie przeliczają twarde interesy. To nie jest cynizm. To surowa składnia polityki międzynarodowej. Dzisiejszy Mercosur to struktura znacznie bardziej złożona niż dawny rdzeń czterech państw. Obejmuje Argentynę, Brazylię, Paragwaj, Urugwaj, Boliwię oraz Wenezuelę. To poszerzenie ma kolosalne znaczenie surowcowe dla całego kontynentu. Boliwia wnosi wymiar andyjski oraz ogromne zasoby strategiczne, co w przyszłości może przesunąć środek ciężkości dyskusji ku energii i wydobyciu litu. Krytycy podnoszą szereg istotnych kwestii. Liberalni internacjonaliści ostrzegają, że zbyt silny regionalizm może przeobrazić się w protekcjonizm. Ekonomiści rozwojowi dodają, że sama integracja handlowa to za mało, jeśli nie towarzyszy jej autonomia produkcyjna. Najsilniejsza obrona Mercosur polega na wykazaniu, że jego niedoskonałość jest racjonalna w świecie głębokich asymetrii. Gdyby państwa regionu porzuciły wspólną platformę, stałyby się łatwym łupem dla mocarstw stosujących strategię dziel i rządź. Hasło naszą północą jest południe to kompas epoki, w której peryferie próbują przestać nimi być poprzez regionalne mnożenie siły. Po stronie Unii Europejskiej napięcie nie jest wynikiem biurokratycznego kaprysu. To głębokie pęknięcie w strukturze interesów kontynentu. Bruksela musi budować szańce wokół sektorów wrażliwych, takich jak hodowla bydła, produkcja cukru czy zbóż. Najbardziej symbolicznym punktem sporu stała się wołowina. Komisja Europejska uspokaja, wskazując na kontyngent 99 tysięcy ton. Zwolennicy liberalizacji uznają to za ilość marginalną, niemal statystyczny błąd pomiaru. Problem polega jednak na tym, że rolnictwo nie doświadcza rzeczywistości przez pryzmat chłodnej średniej, lecz poprzez brutalną fizykę cen. Dla producenta w Polsce czy we Francji nawet niewielka presja cenowa może okazać się zabójcza. Europejscy rolnicy podnoszą fundamentalny argument: produkty z Ameryki Południowej powstają w innym uniwersum regulacyjnym. Oś sporu przebiega między handlem opartym na porównywalnych wymogach a systemem, który pozwala jednej stronie eksportować koszty społeczne poza pole widzenia konsumenta. To jest arbitraż regulacyjny. Jeżeli unijny producent musi finansować wyśrubowane normy, a jego konkurent korzysta z braku podobnych obciążeń, cena przestaje być wyrazem efektywności. Staje się zapisem różnicy w reżimach prawnych. Wolny handel bez wspólnego mianownika standardów staje się darwinizmem z ładną typografią. W tej układance każdy aktor widzi inny fragment obrazu. Konsument widzi tańszy produkt, rolnik niesymetryczny ciężar, a ekolog koszt przeniesiony do innego ekosystemu. Należy jednak zachować intelektualną uczciwość. Argument o standardach bywa obosieczny, służąc czasem jako parawan dla eleganckiego protekcjonizmu. Wspólna polityka rolna przez dekady stanowiła fundament europejskiego kompromisu społecznego. Z perspektywy państw Mercosur często jawi się ona jako mechanizm wykluczenia. Północ głosi hasła liberalizacji, gdy chodzi o finanse czy usługi, lecz odkrywa świętość lokalnego krajobrazu, gdy południe chce sprzedać wołowinę. Parlament Europejski, próbując nawigować między Scyllą globalnego otwarcia a charybdą rolniczego buntu, poparł możliwość zawieszania preferencji taryfowych. Tego rodzaju rozwiązania są niezbędne do uzyskania społecznej akceptacji. Stanowią jednak gorzkie wyznanie, że wiara w czystą liberalizację handlu jest dziś towarem deficytowym. Handel żywnością nigdy nie jest tylko handlem żywnością. Jest elementem szerszej umowy o to, jak chcemy żyć. Standardy sanitarne to nie tylko biurokratyczne zasieki, ale fundament ochrony konsumenta. W praktyce bywają jednak polem minowym niedomówień. Krytycy słusznie zauważają, że kontrola na granicy nie zastępuje pełnej równoważności systemu produkcji. Prawdziwym wyzwaniem nie jest analiza chemiczna mięsa, lecz wgląd w kulturę agrarną i realne warunki pracy w odległych latyfundiach. W tle majaczy kwestia środowiskowa. Produkcja wołowiny czy soi staje się katalizatorem pytań o los Amazonii. Nie każda tona eksportowanego mięsa oznacza bezpośrednio wycięte drzewo, ale każda zwiększa bodźce do ekspansji na nowe tereny. Debata o środowisku zbyt często zamienia się w teatr moralnej czystości. Europejski konsument potrafi potępiać wylesianie, konsumując produkty, których ślad węglowy jest rozproszony po planecie. Z drugiej strony południowoamerykański eksporter chętnie szafuje prawem do rozwoju, ignorując fakt, że rozwój oparty na degradacji ekosystemu jest kredytem zaciągniętym u przyszłości bez jej zgody. W branży hodowlanej spór dotyczy także moralnej ontologii zwierzęcia. Jeśli konkurencja z importu nie podlega podobnemu reżimowi, spór przestaje dotyczyć wyłącznie kilograma mięsa. Chodzi o to, czy zwierzę jest dla nas tylko nośnikiem białka, czy przedmiotem obowiązków etyczno-prawnych. W tym punkcie handel staje się antropologią moralną. Potrzebujemy trzeciego języka, który nazwiemy handlem konstytucyjnie uwarunkowanym. Dla branży rolnej oznacza to przyjęcie kilku zasad. Kontyngenty powinny być limitowaną preferencją podlegającą rygorystycznemu monitorowaniu. Równoważność standardów musi stać się faktem praktycznym. Suwerenność żywnościowa powinna obejmować długofalową ochronę zdolności produkcyjnych. Rozwój Mercosur nie może oznaczać utrwalenia zależności surowcowej. Musi być nierozerwalnie połączony z industrializacją i budową infrastruktury generującej wyższą wartość dodaną. Najbardziej uczciwe intelektualnie ujęcie tej umowy wymaga odejścia od dominujących propagand. Propaganda liberalizacyjna przekonuje, że handel przyniesie korzyści każdemu. Propaganda protekcjonistyczna grzmi, że umowa zniszczy wieś. Obie narracje są zbyt płaskie. Prawda jest niewygodna. Umowa może być korzystna geostrategicznie i jednocześnie sektorowo bolesna. Dojrzała polityka zaczyna się tam, gdzie umiemy utrzymać w głowie więcej niż jedną prawdę bez panicznej ucieczki w slogan. Jeśli południe ma być własną północą, musi budować suwerenność nie tylko wobec dyktatu Waszyngtonu czy Brukseli, ale także wobec własnych oligarchii ziemskich. Autonomia produktywna jest jedyną drogą wyjścia z peryferyjnej pułapki. Europa, jeśli chce aspirować do miana mocarstwa normatywnego, musi pilnować, by jej normy nie były tylko szlachetnym językiem obrony partykularnych przywilejów. Umowa między Unią Europejską a Mercosur ma szansę stać się laboratorium nowego handlu międzyregionalnego. Taki model chroni rolnika, ale nie zamyka szczelnie rynku. Wzmacnia wielobiegunowość, ale nie instrumentalizuje żywności w politycznych rozgrywkach. To byłby handel dorosły, pozbawiony dziecięcej wiary, że niewidzialna ręka rynku sama rozwiąże wszystkie konflikty. Umowa nie jest końcem historii, lecz otwarciem trudnego rozdziału, w którym geografia interesów ściera się z moralną odpowiedzialnością. Czy potrafimy stworzyć system wymiany, który nie będzie jedynie eleganckim parasolem chroniącym nas przed żywiołem nierówności? Pytanie o to, jak handlować bez dominacji, pozostaje najważniejszym sprawdzianem dojrzałości obu naszych światów.